Wracamy do studia i mamy połączenie z doktorem Jarosławem Michałem Kuziem. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Teraz wszystko jest jasne. Politolog, wykładowca akademicki, z bliska często obserwujący politykę amerykańską. Panie doktorze, Waszyngton wystosował dość jasno, po raz pierwszy od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, jasno pokazał, czego oczekuje od Kijowa. Jest cała lista rzeczy, które Kijów ma zrobić, reform, które rząd Wołodymyra Zełenskiego, szerzej elita polityczna Ukrainy, ma wdrożyć, a wtedy dostanie kolejne transze pomocy. Co to oznacza? Czy to oznacza, że powoli zmienia się albo zmniejsza się skala poparcia Waszyngtonu dla Kijowa?
Znaczy, to poparcie niestety lub niestety zaczyna podlegać pewnym politycznym ograniczeniom i musimy niestety być tego świadomi, że jest to związane w tej chwili z trwającą w Stanach kampanią wyborczą, z faktem, że generalnie Republikanie zaczynają zdobywać coraz większą popularność i między innymi stosując, co jest typowe, może nietypowe dla polityki amerykańskiej, stosując hasła związane z polityką zagraniczną. Zawsze było tak, że kampanie prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były typowo związane z polityką krajową. Ona, polityka zagraniczna, gdzieś tam znajdowała się na trzeciej pozycji. Teraz powiedziałbym, że jest na drugiej, że to jest tak, że zaczynamy od tego, że hasła wyborcze republikanów startują z tego punktu, że Joe Biden jest oczywiście tutaj globalistycznym złem wcielonym, członkiem waszyngtońskich elit i macza palce w różnych niecnych spiskach, czyli takie typowe zarzuty, typowe hasła, które się pojawiają w kampaniach prezydenckich, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś tam na drugim miejscu pojawia się, a w ogóle to on nasze pieniądze, które tak bardzo są potrzebne tutaj w Stanach, wydaje na jakąś wojnę gdzieś daleko na Ukrainie i jeszcze to jest taki skorumpowany kraj, gdzie te pieniądze wpadają w jakiś dół i Bóg jeden raczy wiedzieć, co się z nimi dzieje. No i trochę w odpowiedzi na to Waszyngton jednak stara się pokazać, że to nie jest carte blanche, że te pieniądze są monitorowane. Tylko małe sprostowanie, to też nie jest tak, że te warunki dotyczą tej najbardziej ważnej, koniecznej do przetrwania pomocy wojskowej. One dotyczą, z tego co głoszą przecieki prasowe, transzy dotyczących pomocy rozwojowej, czy w ogóle rozpoczęcia negocjacji o takich kwestiach jak wejście do NATO, czy też do Unii Europejskiej, dlatego że te rekomendacje Stanów Zjednoczonych zostały też rozesłane i domyślę też są podzielane przez partnerów zachodnioeuropejskich. Więc oczywiście ta sytuacja jest trochę upokarzająca dla Kijowa, natomiast to było do przewidzenia, również z tego powodu, że faktycznie to nie jest tak, że korupcja na Ukrainie zupełnie zniknęła i tylko dlatego, że wybuchła tam wojna.
To jest też tak, że ta korupcja była wcześniej i trzeba z nią walczyć, ale mamy dopiero co dużą podróż Wołodymyra Zełenskiego i ONZ, i Stany Zjednoczone, i Kanada. Oczywiście wydaje się, że więcej sobie obiecywał Wołodymyr Zełenski po wizycie w Stanach Zjednoczonych. Nie było wystąpienia przed kongresem, rozmowy w Białym Domu też do najłatwiejszych, bo chyba, tak przynajmniej mi się wydaje, nie należały. Jak w tej chwili właściwie stoją akcje Kijowa w Waszyngtonie?
Znaczy, amerykańska prasa wypowiada się o tym w ten sposób, że jesteśmy zdecydowani, żeby pomagać Ukrainie militarnie na tyle, na ile jest to możliwe, i pomagać jej, dopóki to zagrożenie istnieje. I tutaj jest co do tego zgoda w Kongresie. Natomiast są coraz silniejsze głosy krytyki, które musimy brać pod uwagę w kampanii wyborczej. Ciekawy też był tekst z Wall Street Journal, gdzie tak naprawdę mowa tego artykułu była trochę taka, że jeśli nawet Polska zaczyna wypowiadać się krytycznie o działaniach Ukrainy, no to cóż dopiero można się spodziewać po naszych republikańskich kongresmenach. To była też ciekawa refleksja, dlatego że wbrew pozorom te ostre tony, w które uderzył Wołodymyr Zełenski w Nowym Jorku, nie tylko pod adresem Polski, wcale nie zostały dobrze odebrane przez amerykańskich komentatorów. Stwierdzono, że pojawiły się komentarze, że to jest trochę zbyt agresywne, również w kontekście tego, jak Wołodymyr Zełenski traktuje swoich sojuszników, w tym kontekście Polskę. Że tutaj trochę brak umiaru jest też niemało hipokryzji.
Jest.
Więc są pewne gorzkie słowa, natomiast to nie znaczy, że następuje wolta. W amerykańskiej polityce zagranicznej i w amerykańskim, to się mówi z angielska, commitment, czyli zobowiązaniu do wsparcia Ukrainy, pojawiają się jednak pewne kwestie, które muszą być wzięte pod uwagę, dlatego że jeśli następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Donald Trump, no to już zupełnie się będzie Wołodymirowi Zełenskiemu trudno rozmawiać. To bynajmniej nie dlatego, że Trump ma jakąś niesamowitą sympatię do Władimira Putina, a dlatego, że to już będzie, to jest polityk faktycznie podchodzący bardzo merkantylnie, bardzo tak na zasadzie coś za coś do polityki zagranicznej, o pewnych ciągotach izolacjonistycznych. I w tym momencie, nawet jeśli ta pomoc, śmiem twierdzić, że nawet za Trumpa jakieś wsparcie Ukrainy będzie. Natomiast jeśli nowym gospodarzem Białego Domu będzie Trump, no to to już naprawdę będzie, każdy cent będzie oglądany pod lupą.
Te warunki, nie wiem, czy pan doktor miał czas, żeby dokładnie się w nie wczytać. To są warunki zaporowe, czy to są warunki, które Ukraina jest w stanie w tym niedługim okresie, to jeszcze trwa wojna, więc też administrowanie nie jest takie najprostsze, czy da się je spełnić. To są takie warunki...
Nie, to znaczy ja uważam, że to nie są warunki zaporowe. To są warunki, które po prostu proszą, znaczy... Te warunki głoszą rzecz następującą. Chcemy większej kontroli i chcemy większej transparencji w wydatkowaniu środków. I chcemy widzieć pewne efekty walki z korupcją. Czyli jeśli faktycznie w tych instytucjach, o których jest tam mowa, czyli prokuratura, koncern ukraiński, największy koncern zbrojeniowy narodowy, tam są jeszcze wymienione instytucje powołane bezpośrednio do walki z korupcją, jeśli tam zostaną wprowadzone zmiany i pokażą się pewne efekty, no to myślę, że wilk będzie syty i owca cała. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że prezydent Zełenski, antycypując możliwość takiego ruchu ze strony Stanów Zjednoczonych, już podjął pewne działania. Już były ponad miesiąc temu dymisje, procesy związane z korupcją. Czyli jakby jest oczekiwane pewne oczyszczenie i wydaje się, że wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom jest w zasięgu możliwości Kijowa.
To jeszcze przejdźmy do Berlina. Jak właściwie w tej chwili Waszyngton patrzy na działania kanclerza Scholza, na jego także ofensywę dyplomatyczną na Ukrainie?
Myślę, że ona jest za zgodą i cichym błogosławieństwem przynajmniej ekipy Joe Bidena. I tu trzeba sobie zupełnie szczerze powiedzieć, że generalnie w Stanach Zjednoczonych jest tak, że jeśli chodzi o tą politykę europejską, że republikanie w tej chwili są może jak na nasz polski gust niewystarczająco krytyczni wobec Moskwy, ale są za to bardzo krytyczni wobec Berlina i to wybrzmiewało przy różnych okazjach. Natomiast demokraci mają dokładnie na odwrót. Oni owszem potrafią, Joe Biden, demokratyczni komentatorzy polityczni, owszem potrafią Berlin od czasu do czasu zdyscyplinować i to bardzo dobrze było widać na początku wojny na Ukrainie, kiedy oni potrafili wywrzeć presję. Natomiast generalnie jest ta chemia i jest ta dzielona przez niemieckie elity i demokratyczną scenę polityczną w Stanach Zjednoczonych pewna progresywna, globalistyczna wizja, przynajmniej w warstwie deklaratywnej, przynajmniej w tym, co oni mówią. I teraz troszeczkę wracamy do takiej lepszej chemii w relacjach pomiędzy Berlinem a Waszyngtonem, co oczywiście nie musi się podobać Warszawie. No i wracając do tej chemii, oczywiście myślę, że nie zaskakuje nikogo w Waszyngtonie, że kanclerz Scholz podjął działania, które mają wzmocnić pozycję Niemiec na Ukrainie. Natomiast faktycznie, tak jak mówiłem, pojawiają się też głosy w Stanach Zjednoczonych wyraźniej niż w Europie, że to się nie powinno odbywać czyimś kosztem, na przykład Polski.
To jeżeli nie powinno się odbywać, to w takim wypadku jak Warszawa powinna się włączyć w tą zmianę, czy w tą, no przynajmniej zmianę akcentów ze strony Kijowa?
Cóż, no powinniśmy zachować spokój z jednej strony, z drugiej strony no niekoniecznie ustępować z naszego stanowiska, tym bardziej, że no, reakcja w Waszyngtonie też była taka, że hipokryzją byłaby, jak to powiedział rzecznik Białego Domu, wywieranie teraz presji na Polskę, żeby ustępowała w kwestii importu zboża. Natomiast jeśli chodzi o taką długofalową politykę i jeśli my już myślimy o naszym udziale w odbudowie, to dobrze byłoby polski know-how lewarować jednak też polską wiedzę na temat specyfiki ukraińskiej połączyć z kapitałem i technologią. Niekoniecznie niemiecką, przecież mamy bardzo owocne partnerstwa gospodarczo-obronne z Koreą i z Japonią na przykład i myślę, że to by było takie ciekawe rozwiązanie i ciekawa oferta dla Kijowa.
A z drugiej strony no, Niemcy mają coś, czego Polska nie bardzo jest w stanie dać, czyli bramę do Unii Europejskiej, a na tym chyba Kijowowi zależy.
Wiem, panie redaktorze, a z tymi bramami do Unii Europejskiej jest tak, że to jednak musi być decyzja wspólna i jednogłośna wszystkich członków Unii Europejskiej, czyli to nie jest tak, że Niemcy są w stanie otworzyć wszystkie korytarze. Oczywiście no, powiedzenie, że polski rząd będzie się posuwał aż do blokowania jakichś ambicji europejskich Ukrainy byłoby ogromną przesadą. My zawsze byliśmy raczej rzecznikiem Ukrainy. Natomiast powiem tak, znowu odwołuję się do tego, co zauważył dziennikarz Wall Street Journal. Jeśli co do akcesji Ukrainy zaczną się w ogóle pojawiać jakieś wątpliwości w Warszawie, to proszę pomyśleć, co się będzie mówić w Budapeszcie. To nie jest tak, że chociaż nie ważymy tyle, co Niemcy w tej układance europejskiej, to nie jest tak, że jesteśmy krajem zupełnie bez znaczenia. I to też musimy naszym ukraińskim partnerom przypominać.
To już na koniec wróćmy do samej relacji Stanów Zjednoczonych z Ukrainą. Waszyngton będzie, co takie symptomy, że będzie namawiał, przekonywał, forsował jakąś wizję pokoju z Rosją w najbliższym czasie, takiego pokoju, który nie będzie spełniał warunków Kijowa co do chociażby odzyskania terytoriów zajętych przez Rosję.
Nie mam takiego przekonania, że będzie coś forsował. Mam przekonanie, tak jak patrzymy na przykład na pojawiające się raporty Instytutu Badań nad Wojną Amerykańskiego, że w tej chwili czekamy na rezultaty. Ostatnio się po pewnym takim pesymizmie ze względu na bardzo wolno postępującą w miesiącach letnich ofensywę ukraińską, pojawił się we wrześniu jednak ostrożny optymizm. Są przełamania frontu, jest bardzo nerwowa atmosfera, nerwowa dla Rosjan, jeśli chodzi o to, co się może stać z Krymem. Więc pojawił się pewien optymizm i pewne wyczekiwanie. Natomiast niewątpliwie te sygnały, które płyną z Waszyngtonu do Kijowa, są następującej treści. Pospieszcie się, dlatego że mamy niedługo wybory prezydenckie. Jest kampania do tych wyborów i bardzo by nam pomogło w naszej wewnętrznej polityce i w naszej wewnętrznej politycznej debacie w Stanach Zjednoczonych, gdyby ta wojna skończyła się szybko. A Wam pomogłoby, gdyby jednak następnym prezydentem, tak jak mówiłem, nie był Donald Trump. Natomiast nie sądzę, żeby tam była jakaś już gotowy plan pokoju, który jest podsuwany Wołodymirowi Zełenskiemu.
Ja to mówił dr Michał Kuś, politolog. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do usłyszenia. Godzina 12:30.